Wiadomości w Radiu Maryjan, zapraszamy. Mija 41 lat od podpisania porozumień sierpniowych, które doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność. Centralne obchody odbyły się we wtorek w Gdańsku. W Bazylice Świętej Brygidy sprawowana była msza święta. Wcześniej uczestnicy obchodów złożyli wieńce przed historyczną bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Solidarność zorganizowała też m.in. spotkanie w sali BHP Stoczni Gdańskiej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu w swoim przemówieniu zwracał uwagę na ideały Solidarności. Podkreślał potrzebę porozumienia się.
Wierzę, że musimy próbować porozumiewać. Porozumiewać się ponad różnymi podziałami. A w szczególności w obliczu tak trudnych i coraz trudniejszych okoliczności wokół nas. Okoliczności geopolitycznych, które na naszych oczach zmieniają świat. W szczególności w obliczu nowych ryzyk, nowych zagrożeń. Takie porozumienie jest potrzebne.
Podczas uroczystości głos zabrał również szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślił znaczenie Kościoła katolickiego w powstawaniu największego związku zawodowego.
Nie byłoby niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, gdyby nie polski Kościół i duchowy przywódca Solidarności, święty Jan Paweł II. To on obudził w nas Solidarność. I dzięki wielu księżom, którzy oddali życie za Solidarność, za wolną ojczyznę i to, że szukaliśmy i znajdowaliśmy schronienie w Kościele w tych trudnych czasach lat 80. Pamiętajmy o tym, a szczególnie w tych chwilach, gdzie my jako katolicy i nasz Kościół jest atakowany. Nie ma wolności bez Solidarności i nie byłoby Solidarności bez polskiego Kościoła.
Okolicznościowe listy wystosowali prezydent Rzeczpospolitej i prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Andrzej Duda przed południem uczestniczył w obchodach w dawnej Hucie Warszawa, gdzie w sierpniu 1980 roku odbył się strajk solidarnościowy. Zwracając się do obecnych, wskazał, że ten wielki strajk zmienił Polskę. Prezydent przypomniał, że robotnicy domagali się wolności.
Zażądali praw dla ludzi pracy, zażądali elementarnej realizacji zobowiązań międzynarodowych nawet tamtego państwa PRL-u, zażądali tego, co należy się każdemu człowiekowi, czyli po prostu zażądali wolności i uzyskali jej ważne elementy, które, jestem pewien, przesądziły o tym, że później możliwy był 1989 rok, zmiana ustrojowa, która zmieniła Polskę, która była kulminacyjnym momentem historycznej przemiany.
Porozumienia sierpniowe zawarto w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju oraz Hucie Katowice. Doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność i stały się początkiem przemian, które doprowadziły do obalenia komunizmu. Rząd złożył wniosek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w części województwa podlaskiego i lubelskiego. Projekt uchwały Rady Ministrów w tej sprawie został opublikowany na stronach rządowych. Stan wyjątkowy ma dotyczyć 183 miejscowości. Po wtorkowej odprawie kadry kierowniczej Wojska Polskiego i szefów służb prezydent Andrzej Duda podkreślił, że konieczne jest wzmocnienie granicy z Białorusią. Poinformował, że analizowana jest w szczegółach uchwała Rady Ministrów. Jak dodał, ta decyzja jest poważnie rozważana.
Wprowadzenie stanu wyjątkowego to inicjatywa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Stan ma obowiązywać przez 30 dni w miejscowościach położonych na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Jak argumentuje resort, ma to związek ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego w związku z obecną sytuacją na granicy Polski z Białorusią. Wprowadzenie stanu wyjątkowego pozwoli na zapewnienie pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie. Pozwoli funkcjonariuszom i żołnierzom na skuteczne realizowanie zadań w obszarze przygranicznym objętym sytuacją kryzysową. Zaproponowany katalog ograniczeń będzie dostosowany do stopnia oraz charakteru zagrożeń na ściśle określonym obszarze, tłumaczył w czasie konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.
Będą tam obowiązywały restrykcje zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego. I w momencie, kiedy pan prezydent podpisze swoje rozporządzenie, ten stan będzie wprowadzony w trybie natychmiastowym. Wyjdą wtedy dodatkowe, przygotowane oczywiście już projekty rozporządzenia Rady Ministrów, bardzo szczegółowo określające restrykcje wprowadzone na mocy tych przepisów. Chcę uspokoić mieszkańców miejscowości nadgranicznych. one w najmniejszym stopniu nie będą ingerowały w wasze życie zawodowe, w możliwość swobodnego wykonywania działalności, chociażby rolniczej na tych terenach. W minimalnym stopniu będą te restrykcje dotyczyły stałych mieszkańców tych miejscowości.
Od ponad 3 tygodni na granicy polsko-białoruskiej po stronie Białorusi koczują imigranci. Za koczowiskiem stoją białoruscy funkcjonariusze. Cudzoziemcy chcą się przedostać na terytorium Polski, czemu zapobiega Straż Graniczna, którą wspiera wojsko. Polski rząd podkreśla, że sytuacja to efekt działań podejmowanych przez reżim Aleksandra Łukaszenki w ramach tzw. wojny hybrydowej. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Sejm w sprawie stanu wyjątkowego zbierze się niezwłocznie w piątek lub w poniedziałek, poinformował wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiSu Ryszard Terlecki. Rząd powołuje Fundusz Modernizacji Szpitali w wielkości 7 miliardów złotych. W najbliższych latach ma on służyć poprawie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwu ich udzielania. O powołaniu funduszu poinformowali we wtorek na wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. W jego ramach planowane są między innymi wymiana około 90 tysięcy łóżek szpitalnych, w tym 4,5 tysiąca łóżek intensywnej opieki medycznej, zakup ponad 400 ambulansów czy modernizacja i doposażenie ratownictwa medycznego. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski wskazywał, że w skład szpitalnictwa w Polsce wchodzi bardzo dużo jednostek, które rząd chce modernizować.
My chcemy te jednostki absolutnie utrzymać i modernizować. Modernizować poprzez wymianę sprzętu, poprzez wymianę łóżek, poprzez wymianę respiratorów, z czym mieliśmy do czynienia, czy innego takiego zaawansowanego sprzętu technicznego. To wszystko dzieje się na bieżąco. Ale tak jak powiedział pan premier, ten plan jest zdecydowanie bardziej dalekosiężny. Przewidujemy, że w najbliższych latach, mówię tutaj o dekadzie i jednym źródle finansowania, czyli tym Funduszu Modernizacji Podmiotów Leczniczych, czy po prostu w skrócie Funduszu Modernizacji Szpitalnictwa, wydamy 7 miliardów złotych i to 7 miliardów, które uwzględnia priorytety czy wyzwania, jakie stoją przed systemem.
Minister mówił, że rząd chce, by rozwój szpitalnictwa miał charakter zrównoważony. To zrównoważenie, jak wskazywał, dotyczy tego, że przedmiotem inwestycji nie jest tylko infrastruktura, ale również ludzie. Adam Niedzielski zapowiedział też ustawę dotyczącą reformy szpitalnictwa. Jej projekt jest obecnie przygotowywany. Ma dotyczyć m.in. zakresu koordynacji podejmowania decyzji między podmiotami oraz tego, na ile szpitale odpowiadają potrzebom zdrowotnym mieszkańców. Inflacja dalej rośnie. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu wzrosły o 5,4% rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2%. Tak wynika z szacunku Flash, który przedstawił Główny Urząd Statystyczny. W ocenie ekonomistów koszty życia będą coraz wyższe. Za wzrost inflacji odpowiada polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej, przeregulowanie gospodarki, a także niekorzystna sytuacja w rolnictwie. Za wzrost cen odpowiadają także koszty, jakie powstały w wyniku walki z kryzysem wywołanym COVID-19. Dr Marian Szołucha z Instytutu Prawa Gospodarczego przyznał, że sytuacja jest niepokojąca. O wskaźnik inflacji należy skorygować m.in. wzrost wynagrodzeń czy PKB. Ekonomista zauważa, że rząd powinien działać w tej sytuacji.
Dzisiaj najważniejsze wyzwanie dla polityki gospodarczej rządu i banku centralnego, by z inflacją sobie poradzić. Ona nie jest jeszcze galopująca, ona nie powoduje jeszcze dekompozycji całego naszego systemu gospodarczego, ale już weszła na poziom, który powinien sprawić, że władza po prostu wkroczy do działania.
Dr Marian Szołucha spodziewa się wyższej inflacji pod koniec tego roku. Wzrost cen w lipcu wyniósł 5%, licząc rok do roku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej są zdecydowane działać wspólnie, by zapobiec nawrotowi niekontrolowanych, nielegalnych ruchów migracyjnych na dużą skalę, z jakimi zmagano się w przeszłości. Należy unikać zachęt do nielegalnej migracji, głosi wspólne oświadczenie przyjęte przez ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. We wtorek w Brukseli odbyło się nadzwyczajne spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej w sprawie kryzysu w Afganistanie i kwestii dotyczących migracji. Zakończyło się przyjęciem wspólnego oświadczenia 27 w tej sprawie. Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki poinformował, że w oświadczeniu ministrów uwzględniono polskie uwagi dotyczące dodania do niego kwestii instrumentalizacji migracji.
Uznajemy, że zagrożeniem hybrydowym jest właśnie instrumentalizacja i w sposób instrumentalny wykorzystywanie procesów migracyjnych do wywierania nacisku na państwa wspólnoty. Nasza uwaga spotkała się z szerokim zainteresowaniem państw członkowskich. Zostaliśmy poparci przez znakomitą większość grona w Radzie JHA, czyli Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, głównie przez Austrię, Niemcy, ale też przez naszych partnerów z V4, jak i też krajów bałtyckich. Na dzisiaj ta uwaga została uwzględniona w tym oświadczeniu i tak na dobrą sprawę to, co chcieliśmy wczoraj uzyskać w ramach ORP-u, zostało z sukcesem wpisane do oświadczenia prezydencji i całej Rady.
Kraje Unii Europejskiej uzgodniły zwiększenie pomocy dla Afgańczyków, choć w oświadczeniu nie ma szczegółów dotyczących zakresu tej pomocy. Wspólny dokument dotyczy też kwestii migracyjnych. Misję ewakuacyjną Stanów Zjednoczonych w Afganistanie można określić jako jedną wielką improwizację. Tak operację wycofania się wojsk amerykańskich z tego kraju podsumował politolog profesor Robert Alberski. Żołnierze Stanów Zjednoczonych opuścili Kabul. Tym samym zakończyła się również trwająca niemal 20 lat wojskowa misja Stanów Zjednoczonych w Afganistanie. Po tym, jak ostatni amerykańscy wojskowi odlecieli z Kabulu, talibowie ogłosili pełną niepodległość Afganistanu. Teraz mają kontrolę praktycznie nad całym krajem. Politolog profesor Robert Alberski podkreślił, że przez wiele lat działania sił amerykańskich na Bliskim Wschodzie były nieudolne. Dodał również, że Amerykanie nie byli w stanie wygrać wojny także w żaden polityczny sposób.
Tutaj czy Amerykanie pozostaliby w Afganistanie jeszcze 5 lat, czy 10, czy 15, to w gruncie rzeczy ta sytuacja jakoś by się szczególnie nie zmieniła, no bo oczywiście ta budowa tego nowego Afganistanu no, szła im raczej jak po grudzie i to zresztą widać wyraźnie po tym, co się wydarzyło, prawda? Na wieści o tym, że się Amerykanie wycofają. To z wielkim zaangażowaniem w ostatnich latach tworzona armia, tworzona administracja, czyli krótko mówiąc tworzone państwo się po prostu rozleciało jak domek z kart w ciągu kilku tygodni.
W ostatnim czasie z Afganistanu ewakuowano dziesiątki tysięcy ludzi, jednak wielu współpracowników NATO i Amerykanów wciąż czeka na wyjazd. Prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył, że zakończenie misji ewakuacyjnej było rekomendowane przez wszystkich dowódców wojskowych na miejscu. Dodał, że był to najlepszy sposób, by ochronić siły USA oraz cywili. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.